W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Może objawienie dokonywało się w historii przez czyny i słowa, znaki i słowa. I w tej historii zbawienia tych znaków Bóg różnych ludzkości dał niezwykle dużo. Ale są takie znaki, które człowiek niekoniecznie umie i chce odczytywać, a które są szczególnym przesłaniem Boga do nas. Takim znakiem dla nas jest zawsze świętość. Gromadzimy się w sanktuarium, gdzie tym znakiem Pan Bóg przez tyle wieków do nas mówi. Chcemy otworzyć się na ten niezwykle czytelny znak świętości osoby świętej Kingi i prosić ją o odwagę przekraczania siebie w zdobywaniu właśnie tej wartości. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar, jaki dla sądeczyzny stanowi Święta Matka Kinga, i w jedności serc polecajmy siebie, nasze parafie, naszych bliskich, ojczyznę, aby ten Boży znak, tyle razy przez Boga na polskiej ziemi wypowiedziany, ukazany, przemieniał nasze życie. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich pielgrzymów.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morzem, Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany, jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morzem, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morzem, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nimi śpiewali taką pieśń chwały ku czci Pana.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Pod tchnieniem Twych nozdrzy spiętrzyły się wody, żywioły płynne stanęły jak wały. Pośrodku morza zakrzepły przepaści. mówił nieprzyjaciel, będę ścigał pochwycę. Zdobycz podzielę, nasycę mą duszę. Miecza dobędę, ręka moja ich zetrze.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze. Zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Wprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swoim mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja.
Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, któremu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc i umysłów, aby je się oświecił swoim światłem. Daj nam poznać drogi Twoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Kochani, słuchamy Bożego Słowa i słuchamy dalszego ciągu historii narodu Izraela, który, jak wiemy, przeżywał straszliwy czas niewoli. Czas niewoli, czyli ucisku. Było im źle. Najpierw byli niewolnikami, później, kiedy zapragnęli wyjść, kiedy Pan Bóg chciał ich wyzwolić, wtedy powstał jeszcze większy ucisk i jeszcze większe prześladowanie. I w końcu nastąpiła interwencja Boża, podzielona na różne etapy. Wiemy, najpierw Pan Bóg dokonywał cudów, potem przyszły różne plagi egipskie, później ta najgorsza, kiedy anioł śmierci pozabijał wszystkich pierworodnych, a Izraelitów uratowała krew baranka. I na koniec to, co słyszeliśmy dzisiaj. Izraelici wyszli, Mojżesz wyciągnął rękę, wody Morza Czerwonego rozstąpiły się. A rozwścieczony Faraon i jego wojsko ruszyło w pościg za synami Izraela. I słyszeliśmy, że Pan Bóg czuwał nad nimi. Czyli Egipcjanie od Izraelitów byli oddzieleni obłokiem. Nie było możliwości przejścia z jednej strony na drugą. Naród święty, lud Izraela, był chroniony przez Pana Boga. Natomiast Faraon i jego wojsko, bez rozumu, z wielką wściekłością i złością, gonili ich, aby ich pozabijać, bądź z powrotem powrócić do niewoli. I co się dzieje? Następuje ostateczne zwycięstwo. I nie tylko. Izrael zostaje uwolniony i przechodzi do trudnej wolności, bo wiemy, że pustynia była trudną wolnością. Natomiast wszyscy wrogowie zostają unicestwieni. Pan Bóg wszystko doprowadza do końca. Moi drodzy, ktoś by mógł pomyśleć sobie i powiedzieć, no dobrze, no przecież my tę historię znamy. Co roku w ramach Triduum Paschalnego jest przytaczany ten fragment tekstu. Wielokrotnie w liturgii Kościoła przyzywamy ten tekst, więc co w tym wszystkim nowego? W liście do Rzymian w 15 rozdziale jest napisane, że to wszystko, co spotkało tych ludzi, jest dla naszego pouczenia. Słowo Boże jest zawsze aktualne, bo Bóg mówi do nas. I to Słowo Boże ma różne warstwy i jest zapowiedzią. To wszystko, co jest w Starym Testamencie, było zapowiedzią tego, co dokonało się w Jezusie, bądź tego, co dokona się jeszcze później. I my wiemy, że to przejście przez Morze Czerwone jest znakiem naszego chrztu, kiedy my z niewoli grzechu przez chrzest przechodzimy do nowego życia. Rodzimy się dla życia wiecznego. Przejście z niewoli grzechu do wolności. Ale, moi drodzy, jest jeszcze jeden obraz. Moi drodzy, obraz mówiący o ostatecznym zwycięstwie Pana Boga. I wiemy, że ucisk był i ucisk będzie. Kto z nas był w piątek rozpoczęliśmy. Cytowałem słowa kardynała Wojtyły, który powiedział w Stanach Zjednoczonych w roku 1976, że stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Konfrontacji między Kościołem i antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Że do tej konfrontacji musi być, bo ona została wpisana w plany Bożej opatrzności. I że cały Kościół musi być w nią zaangażowany, a Polski w szczególności. I będzie to w pewnym sensie test na 2000 lat kultury chrześcijańskiej z wszelkimi jej konsekwencjami, prawami człowieka, prawami osoby, prawami narodów. I moi drodzy, ucisk i konfrontacja. Bardzo rzadko poruszany jest ten temat, który teraz będę chciał poruszyć. Kochani, ten fragment jest zapowiedzią ostatecznej interwencji Boga. Ostatecznej. Bo wiemy, Pismo Święte o tym mówi, że przyjdzie dzień, kiedy w czasie wielkiego ucisku zainterweniuje Pan Bóg, aby nas z tego wyciągnąć. Mówi o tym wiele ksiąg Pisma Świętego. Księga Apokalipsy, która jest bardzo trudną księgą, ale jest o wiele prostsza księga, księga Joela, bardzo krótka księga, którą polecam przeczytać, można ją przeczytać 20 minut. To są tylko 4 rozdziały, mówiące o czasach ostatecznych. 2 rozdziały księgi proroka Daniela, rozdział 12 i rozdział 7, mówią o tym. Ale my zacznijmy może od tego, co święta siostra Faustyna zapisała w swoim dzienniczku. Przytoczę pewne fragmenty. Numer 635, dzień 25 marca. Rano w czasie rozmyślania ogarnęła mnie obecność Boża w sposób szczególny. Widząc wielkość niezmierną Boga i zarazem Jego zniżenie się do stworzenia. Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: o, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed nim aniołowie. Mów o tym duszom, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania. Jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego. Bądź wierna do końca. Ja współczuję z tobą. Jest to 635 fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny. A więc Maryja mówi wyraźnie, dałam Zbawiciela, on jest miłosierny, ale to miłosierdzie ma swój koniec. To się kiedyś skończy. I inny fragment to są numery 847 i 848. To jest dłuższy fragment, ale posłuchajmy. Na drugi dzień świąt był u nas ojciec Andrasz ze mszą świętą, podczas której także widziałam małego Jezusa. Po południu byłam u spowiedzi, na pewne pytania nie dał mi ojciec odpowiedzi, które dotyczyły dzieła tego. Powiedział, jak będziesz zdrowa, to w ten czas konkretnie pomówimy. A teraz staraj się wykorzystać te łaski, których ci Bóg udziela i staraj się wrócić do zupełnego zdrowia. A resztę ty wiesz, jak się masz kierować i czego masz się trzymać w tych rzeczach. Za pokutę zadał mi ojciec, abym odmówiła tę koronkę, której mnie nauczył Jezus. Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej koronki. O jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę. Wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowo, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego. O jak wielką widzę liczbę dusz, widzę, które uwielbiły miłosierdzie Boże i śpiewać będą pieśń chwały na wieki. Mamy jasno powiedziane, jaka jest misja świętej Faustyny. Przygotowanie ludzkości na ostateczne przyjście Jezusa. I wiemy, że będzie ucisk i prześladowanie. I jeżeli otworzymy sobie 12 rozdział Księgi Daniela. Myślę, że jeżeli byście chcieli, ja proponuję wam, zresztą jeszcze później to powiem, aby dzisiaj, jako zadanie domowe, otworzyć sobie Księgę Joela i 12 i 7 rozdział Księgi Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do życia wiecznego, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Później tam jeszcze jest dalszy ciąg. I później jest dialog. Bardzo ciekawy dialog. Nie będę tego teraz przytaczał, bo warto samemu to zajrzeć w to. Bo to jest niesamowite. A więc widzimy, to ten dzień nastąpi. I teraz w czym jest problem? Kochani, po której stronie jesteśmy? Czy należymy do narodu wybranego, czyli czy jesteśmy po tej bezpiecznej, chronionej stronie obłoku? Czy może jesteśmy po tej drugiej? Moi drodzy, nie trzeba nikogo zabić. Nie trzeba być mordercą. Nie trzeba dokonywać nie wiadomo jakich rzeczy. Wystarczy, że wejdziesz w grzech ciężki i w nim trwasz. Tyle wystarczy. W tym momencie już nie jesteś chroniony przez Jezusa. Nie masz takiej ochrony. Nie masz. I znajdujesz się w dramatycznej sytuacji. Kochani, grzech ciężki jest gorszy niż zawał serca. Jest gorszy niż rak. Jest gorszy niż udar czy wypadek jakiś straszliwy. Dlaczego? No bo gdyby spotkała nas śmierć, a jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, no to wtedy, wcześniej czy później, dostąpimy pełni szczęścia wiecznego i będziemy żyć z Bogiem na wieki. Ale kiedy trwam w grzechu ciężkim i podtrzymuję tę decyzję aktem woli, chociażby z wygody, bo mi się nie chce, z przyzwyczajenia na przykład, ponieważ mój tata spowiadał się 2 razy w roku, czy mama 2 razy w roku, czy, no to ja tak samo, według tego samego schematu będę postępował i uważam, że jest w porządku. Nie jest w porządku. Jest tragicznie. To jest gorzej niż coś najgorszego. Bo wtedy nie należysz do Jezusa. A skoro do Niego nie należysz, Jezus nic nie może dla ciebie zrobić. Twoje życie jest przeklęte, bo należysz do złego ducha i on ma nad tobą władzę. Poprzez twój wybór, poprzez twoją decyzję trwania w grzechu. Co z tego wynika? Może powiem taki przykład, co często mówię, jak na przykład wszystkich świętych jest. Czasami ludzie przyjeżdżają, robią setki kilometrów po to, żeby się pomodlić na grobie rodziców. Przyjeżdżasz na grób mamy, taty i chcesz się pomodlić. I ci się wydaje, że ty się modlisz za swoją mamę. Nieprawda. Nie modlisz się za swoją mamę, jeżeli jesteś w grzechu ciężkim. Ty się modlisz tylko o swoje nawrócenie. Ta modlitwa do ciebie wraca i jest kierowana o twoje nawrócenie. I ty i twoja mama modlicie się o twoje nawrócenie. Bo twój stan jest tragiczny. Bo nie jesteś w rękach Boga, nie należysz do Niego. Kiedy do Niego należysz? Kiedy podejmiesz decyzję? Chcę z tym zerwać. Idę do spowiedzi. W tym momencie już Pan Bóg cię ochrania. Już prowadzi cię do tej spowiedzi, abyś jak najszybciej wrócił do Niego. I w tym momencie jesteś po właściwej stronie. Po tej stronie, która gwarantuje ci bezpieczeństwo. Która gwarantuje ci trwanie w życiu wiecznym. I moi drodzy, i to jest najważniejsze. O co chodzi? Co z tego wynika? Kochani, jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, to jest normalny stan. I jeżeli zdarzy się nam grzech ciężki, co jest oczywiste, że może się zdarzyć, bo mamy taką naturę upadłą wskutek grzechu pierworodnego i skutki tego grzechu nosimy w sobie, to mamy kapłanów. I w ten sam dzień, jeżeli zdarzy ci się grzech ciężki, odwracasz się od tego grzechu, żałujesz, podejmujesz decyzję, idziesz do spowiedzi. Najpóźniej na drugi dzień, aby żyć w stanie łaski. Jeżeli żyjesz w stanie łaski, wtedy twoja wiara się rozwija. Wtedy jest normalny stan. I wtedy możesz zawsze, kiedy jesteś na uczcie eucharystycznej, przystąpić do Komunii Świętej i zjednoczyć się z Jezusem. I wtedy wszystko w tobie działa. I wtedy modlisz się i Pan Bóg tej modlitwy wysłuchuje. I wtedy w tobie Duch Święty cię przemienia. Czyni ci coraz bardziej podobnym do Jezusa. A wszystkie przeciwności, które przychodzą, umacniają twoją wiarę i jesteś w stanie je pokonać. Bo jesteś z Jezusem. Jeszcze raz przypomnę, proponuję, aby każdy z was przeczytał sobie Księgę Daniela, rozdział 12. Potem rozdział 7. W rozdziale 7 dowiemy się, dlaczego Jezus nie nazywał siebie Mesjaszem, tylko Synem Człowieczym. To tam jest napisane, w 7 rozdziale. Natomiast w księdze proroka Joela, to też jest księga apokaliptyczna, jest mowa, że w ostatnich dniach wyleje mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i córki prorokować będą. I moi drodzy, to już się dzieje. Kiedy Jan 23 został papieżem, on już był staruszkiem. Wielu myślało, że po co ten pontyfikat? Co on może zrobić? Był bardzo krótki ten pontyfikat. Ale Jan 23 zrobił coś niesamowitego. Wszystkim kapłanom w tym czasie nakazał, aby przed Soborem Watykańskim, ponieważ on postanowił zwołać Sobór Watykański, aby modlili się o nową pięćdziesiątnicę. O nowe wylanie Ducha Świętego. I wszyscy kapłani, no bo wiadomo, wtedy Kościół był łaciński, po mszy świętej odmawiali specjalną modlitwę. Można sobie tę modlitwę znaleźć w internecie, można jej poszukać. O nową pięćdziesiątnicę. I w 1967 roku w miejscowości New Caine w Stanach Zjednoczonych grupa młodych ludzi, młodych studentów wybrała się na takie rekolekcje. Oni byli ze szkoły katolickiej, więc postanowili tam poprosić Pana, aby odnowił w nich sakrament bierzmowania. Mieli takie zadanie przygotować się, przeczytać 3 pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. I Patty Mansfield, jedna z uczestniczek tego spotkania, tego wydarzenia, opisuje, co się tam stało. Kiedy oni trwali przed Panem i zaczęli się modlić, wtedy powtórzyło się dokładnie to, co się działo w Wieczerniku. Nie wiadomo skąd zaczęli mówić obcymi językami. I to Patty opowiada w ten sposób, że ona jest Amerykanką. I ona takie marzenie miała, że pojedzie do Francji i tam spotka Francuza i założy z nim rodzinę i będzie żyć długo i szczęśliwie. Więc postanowiła się nauczyć języka francuskiego. I przez wiele lat tego języka się uczyła. A obok niej stał jej kolega, który zupełnie w ząb nie umiał francuskiego i się wcale tego nie uczył, zna tylko jeden język i nic więcej. I nagle ona słyszy, jak ten jej kolega uwielbia Boga tak pięknym językiem francuskim, że ją samą zadziwiło. Myślę, że warto sobie znaleźć tę konferencję. Jest dostępna w internecie. Można znaleźć to świadectwo i posłuchać. Moi drodzy, i od tego czasu każdy, kto tylko chce, jeżeli otworzy serce, może otrzymać dar języków, dar proroctwa, różne dary, które w Kościele nazywają się charyzmatami. I to się wszystko sprawdza. To się sprawdza, co mówi Joel, że w owych czasach wyleje ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i córki prorokować będą. Dawniej tylko niewielu mogło prorokować. To były jednostki wybrane przez Boga. A teraz, jeżeli tylko chcesz i otworzysz serce, możesz otrzymać ten dar. Ja sam tego doświadczyłem, chociaż tak naprawdę nie wierzyłem w takie rzeczy. Ale kiedy otrzymałem dar języków, długo się wahałem, bo się bałem. Ale kiedy w modlitwie uwolnienia zacząłem się modlić, to w czasie tej modlitwy następowały manifestacje. I tak się zdarzyło, że kilka lat temu musiałem uciekać. Tak bardzo nienawidzi zły duch tej modlitwy w językach. To jest, moi drodzy, wielka łaska i wielka moc. I to działa, i to wszystko jest. I dlatego, kochani, proponuję wam dzisiaj wieczorem, zamiast serialu telewizyjnego, czy zamiast może jakiegoś filmu, czy posiedzenia godzinę na internecie, jak to robimy, aby sobie wziąć te fragmenty Księgę Joela, to są 4 krótkie rozdziały, i 12 i 7 rozdział Księgi proroka Daniela. I przeczytać to. I co więcej, spróbuj to połączyć z twoim życiem, z współczesną sytuacją, jak ty to widzisz. Pomódl się do Ducha Świętego, aby ci pokazał, o co w tym wszystkim chodzi. I wtedy wyciągniesz wnioski. I wtedy Pan powie ci, a ty sam do tego dojdziesz. Bo chodzi, kochani, o to, byśmy to rozważali w sercu, to słowo, które mówi do nas Bóg. I kochani, dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia dzisiejsza jest bardzo ważna. Nie możemy jej pominąć krótko, ponieważ tu są pewne niejasności. Jezus mówi do tłumów, jego matka i bracia stają na dworze i chcą z nim mówić. I tu jest dziwne stwierdzenie, jak to? Twoja matka i bracia, ktoś przyszedł i powiedział, twoja matka i bracia chcą z tobą mówić. Świadkowie Jehowy, czy niektóre odłamy protestantów powiedzą tak, że skoro jest tu napisane, że matka i bracia, to znaczy, że Maryja oprócz Jezusa miała inne dzieci. To jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że Ewangelie były napisane oryginalnie w języku aramejskim, ale nie dotrwały do nas oryginały, więc najstarsze odpisy to są tłumaczenia na język grecki, dokładnie dialekt koine. On już nie obowiązuje teraz, ponieważ język grecki przeszedł transformację. I ta odmiana języka była bardzo uboga. I nie było tam rozróżnienia kuzyn, jakieś tam inne rzeczy, tylko wszystkich krewnych określano jednym słowem. Czy się było bratem, czy kuzynem, czy kimś tam bliskim, to było jedno słowo. I dlatego w ten sposób zostało tutaj przetłumaczone. I druga rzecz, Jezus, dziwna reakcja. Maryja tam czeka, a Jezus tak jakby ją zlekceważył, mówi, któż jest moim bratem, któż jest moją matką? Wskazał na uczniów, niesamowite. Powiedział, oto moja matka i bracia. A dlaczego? Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Co trzeba robić? Pełnić wolę Ojca. Tak jak Jezus pełnił wolę Ojca. Co to znaczy? To znaczy rozeznawać. Czyli mam podjąć jakąś decyzję. Zapytaj Pana Boga, Panie Boże, czy o to Ci chodzi? Na przykład chcesz sobie zmienić samochód, a może na przykład zmienić mieszkanie, czy odremontować bardzo nowocześnie, czy coś tam. Pytanie, czy Pan Bóg tego chce? Krótki przykład. Rodzina niedaleko mieszkająca tutaj, dwie rodziny zaprzyjaźnione, bardzo bliskie ze sobą. Rówieśnicy, koleżanki z klasy wyszły za mąż, mieszkają blisko. I jedni z nich powiedzieli, dwójka dzieci i dosyć, koniec, nic więcej, bo nam się więcej od życia należy. Coś się nam od życia należy. Więc dwoje dzieci, potem oczywiście wyjazdy, Chorwacja, wczasy. A ta druga rodzina postanowiła, że jednak nie będą w ten sposób myśleć, tylko postanowią inaczej. Potem jeszcze w jakichś tam odstępach czasu urodziła się dwójka dzieci. Minęło 15 lat. Tutaj się okazało, że dzieci już wyszły z domu. Nie ma nikogo. Rodzice, którzy mają trochę ponad 40, są sami w domu. 40 parę lat. A u tamtych życie i szkoła, i coś się dzieje, i cały czas coś jest. I mówią do nich, jacy my byliśmy głupi. Dlaczegośmy tak zrobili? Moi drodzy, wola Boża wydaje nam się czasami trudna. Trudna, ale jeżeli pójdziemy za wolą Bożą, Pan Bóg gwarantuje nam szczęście. Natomiast jeżeli nie pójdziemy za Jego wolą, będziemy smutni. Będziemy nieszczęśliwi, będziemy popadać w depresję. Będzie wszystko nie tak. Dlaczego? No bo nie jesteśmy bliscy Jezusa. Jezus pełnił wolę Ojca i mówi, pełnij moją wolę. Pytaj mnie, ja Ci odpowiem. Przez wydarzenia, przez słowa, przez okoliczności. Tak Ci odpowiem, że będziesz wiedział, o co chodzi. Pytaj i wypełniaj, bo na tym polega wiara. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że do nas mówisz. Prosimy Cię, niech to słowo wyda owoc we właściwym czasie. Święta Kingo i Maryjo, nasza Matko, módlcie się za nami. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę, kochani. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o której mówiłem w niedzielę, ale jako, że są tutaj osoby, które są pielgrzymami, więc ja to powtórzę. Chodzi o to, że tu niedaleko Nowego Sącza, myślę, że około 10 kilometrów stąd, jest taka miejscowość Wielopole. Jak się jedzie w stronę Tarnowa, tam w Wielogłowach, przed Wielogłowami skręca się w prawo. I w tejże miejscowości w roku 1891 urodził się Józef Andrasz, późniejszy jezuita i kierownik duchowy przez wiele lat, przez 2,5 roku, w ostatnich latach życia świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I nie wiem, czy wiemy, ale to pod jego kierownictwem, już po śmierci świętej siostry Faustyny, został namalowany ten najbardziej znany obraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Później ojciec Andrasz zaangażował się bardzo w szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Wydał książki na ten temat, wydał biografię świętej siostry Faustyny. Bardzo dużo pisał na ten temat. I przeczytam, co święta Faustyna napisała w dzienniczku na jego temat. W numerze 1388 dzienniczka czytamy takie słowa. W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza ojca Andrasza Bogu. Jest prawdziwym dzieckiem Bożym. Rzadko w której duszy tak wyraźnie przebija się to synostwo Boże, a to dlatego, że ma szczególniejsze nabożeństwo do Matki Bożej. I w innym fragmencie czytamy piękne słowa. Dziś widziałam, jak ojciec Andrasz odprawiał mszę świętą. Przed podniesieniem ujrzałam maleńkiego Jezusa, który był bardzo rozradowany, z rączętami wyciągniętymi i po chwili już nic nie widziałam. Byłam w swojej separatce i w dalszym ciągu odprawiałam dziękczynienie. Jednak później pomyślałam sobie, Czemuż Dzieciątko Jezus jest tak wesołe? Przecież nie zawsze jest tak wesołe, jak widzę. Wtem usłyszałam wewnątrz te słowa. Bo dobrze mi jest w sercu Jego. I nie zdziwiło mnie to wcale, bo wiem, że bardzo kocha Jezusa. Kochani, ojciec Andrasz zmarł w roku 1963 w Krakowie. Ale skoro tak był oddany Bogu, że ponad 60 razy wymieniany jest w dzienniczku świętej siostry Faustyny, powstała tutaj taka inicjatywa na południu Polski, aby zaangażować jego w modlitwę za kapłanów. Oczywiście delegacja udała się do księdza biskupa, otrzymała imprimatur na modlitwę za kapłanów przez pośrednictwo ojca Andrasza. I kochani, jeżeli chcecie pomóc nam, bo tak naprawdę w Medjugorje w jednym z pierwszych widzeń Maryja powiedziała do widzących, że chyba 75 tysięcy kapłanów odeszło z jednej przyczyny, bo nikt się za nich nie modlił. Moi drodzy, my jesteśmy słabi i potrzebujemy modlitwy. Ale również wy potrzebujecie nas, bo bez kapłanów nie ma Jezusa, nie ma Eucharystii, nie ma odpuszczenia grzechów. Dlatego, gdyby ktoś chciał, zachęcam do odmawiania króciuteńkiej modlitwy. Ta modlitwa została troszeczkę zmodyfikowana. Ta modlitwa, którą rozdawaliśmy dzisiaj rano, była starszą wersją, natomiast teraz ta, którą teraz mamy, jest prosto z drukarni. Ksiądz biskup wraz z konsultorami z diecezji zmienił troszkę pod względem polonistycznym, merytorycznym treść tej modlitwy. To jest króciuteńka modlitwa. I kochani, można sobie wziąć. Można wziąć więcej, bo jest tego 2000, mam tutaj, tych karteczek. I myślę, że zanim przejdziemy do nowenny, do świętej Kingi, pomódlmy się teraz, powstańmy. Ojcze Józefie Andraszu, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, oraz ofiarny kapłanie i zakonniku. Wstawia się z Matką Bożą Maryją i świętymi jezuitami u Pana Jezusa, swojego nauczyciela i przewodnika, aby uświęcał kapłanów w prawdzie i miłości, czyniąc owocną, pełnioną przez nich misję w Kościele. Niech przez ich słowa, czyny, pełnioną posługę, opromienioną wieloma cnotami, przede wszystkim gorliwością i zapałem apostolskim, którym Ty wyjątkowo się wyróżniałeś, ludzie poznają, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga Ojca. Niech przyjmą nieustannie ten dar i nigdy w niego nie zwątpią. Dopomagaj, niech miłosierdzie Boże będzie uwielbione na całej ziemi przez wszystkie narody. Amen. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo i później rozpoczniemy nowennę do świętej Kingi.